Architektura wagi ciężkiej i lekkiej. 5 lipca 2011 000. Przełożenie zwrotnicy kolejowej wymaga przede wszystkim siły. Po pierwsze, by przemieścić tony tworzących zwrotnicę szyn, a po drugie i ważniejsze, by utrzymać zadaną pozycję w trakcie brutalnego dla zwrotnicy przejazdu pociągu. Poza tym, gdy przyjrzeć się dokładniej, w zwrotnicach sterowanych zdalnie, poza wspólnym cięgłem przesuwającym szyny iglice, każda z nich ma jeszcze jakieś jedno swoje cięgło. Od tych właśnie cięgieł zależy bezpieczeństwo. Potwierdzają one, osobno dla każdej iglicy, fakt osiągnięcia żądanej pozycji, co może przecież nie nastąpić w wyniku np. oblodzenia, uszkodzenia czy wandalizmu. Bez tego potwierdzenia nie da się otworzyć przejazdu, czyli zmienić na inne czerwonego światła na semaforze. A cała ta konstrukcja to jeden tylko z poziomów wielowarstwowej architektury bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w czym znaczący udział mają komputery. Działaniu służącego temu systemu można było się przyjrzeć podczas tegorocznych Dni Techniki Kolejowej 17-18 czerwca w Centrum Sterowania na stacji Poznań Główny. Od kilku lat działa tam system informatyczny niemieckiej firmy Thales, za którego pomocą z jednego miejsca 5 osób steruje ruchem kolejowym na prawie 30-kilometrowym szlaku. Wcześniej, z zastosowaniem urządzeń mechaniczno-elektrycznych, których fragmenty pozostawiono w centrum jako pamiątkę, te same czynności wykonywało 50 osób, rozproszonych po różnych posterunkach. Nie trudno sobie wyobrazić wiążące się z tym same choćby tylko problemy komunikacyjne. Praca w centrum przypomina trochę kontrolę ruchu lotniczego. Pierwszy kontroler przejmuje pociąg jadący na przykład z Warszawy do Berlina, w Swarzędzu i prowadzi go do stacji Poznań Wschód, gdzie dostaje się on pod opiekę odpowiedzialnego za tzw. głowicę północną stacji Poznań Główny. Dalej jest głowica południowa i kontroler wyprowadzający pociąg aż do stacji Poznań Junikowo, ze stacją o największym w Polsce poza Warszawą ruchu pasażerskim pośrodku. Cała komunikacja centrum ze światem zewnętrznym odbywa się przez radio i telefon, a sterowanie ruchem obsługuje własna sieć, bez styku z internetem, co między innymi uniemożliwia próby wpływu z zewnątrz. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, a dopiero potem idzie sprawność ruchu. System nie tylko blokuje ewentualne błędne decyzje kontrolera, ale bierze również pod uwagę sygnały zwrotne potwierdzające wykonanie jego decyzji i pozwalające śledzić ruch na torach. Kontrola w systemie jest rozciągnięta na kilka wzajemnie się sprawdzających poziomów, więc ewentualny błąd na jednym z nich jest i tak korygowany na innym. Można powiedzieć, to względy bezpieczeństwa decydują tu o architekturze. Zupełnie inaczej wyglądało to dzień wcześniej, na kolejnym, dorocznym dniu otwartym w siedzibie firmy Technisat w Obornikach Śląskich, gdzie tematem była czysta przyjemność słuchania i oglądania. Pośród licznych zaprezentowanych tam nowości wyróżniał się odbiornik telewizyjny nie tylko z podwójnym kompletem głowic odbiorczych, ale i z pełnym dostępem do internetu. Uzupełnieniem tego ostatniego będzie na jesieni tak zwany klient poczty elektronicznej, z którego skorzystanie będzie wymagać tylko wymiany oprogramowania poza internetem. Technisat ma w tym m.in. celu własny kanał satelitarny. Jakby komu było mało, w już i tak skomplikowaną architekturę sprzętowo-programową tego hybrydowego telewizora wbudowano jeszcze funkcję do wyboru klienta lub serwera domowej sieci Ethernet lub Wi-Fi, co czyni z niego prawdziwy kombajn medialny, pozwalający odtwarzać obraz i dźwięk z dowolnego w tej sieci źródła, w większości znanych formatów. Jak ktoś znudzi się telewizją, ma jeszcze funkcję radia internetowego. Za klawiaturę może służyć pilot tryb SMS-owy, może ona być wirtualna, ale również realna i bezprzewodowa. Zaskakująco wygląda lista ulubionych, na której strony internetowe koegzystują z programami telewizyjnymi. Przeglądarka to Opera, a system operacyjny Linux. Wracając do spraw bezpieczeństwa, kiedy będą pierwsze włamania do telewizorów, boże w ogóle kiedyś będą, nie wątpię.